Wydawnictwo Agora przedstawia Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz. 1968. Czasy nadchodzą nowe. Czyta Filip Kosior. Naszym rodzicom, Barbarze, Krystynie, Jurkowi i Zbyszkowi. Przesilenie. Rok 1968 zaczął się w niedzielę 13 października 1963 roku w londyńskim klubie Palladium. Kiedy telewizja angielska zakończyła transmisję występu cieszącego się lokalną sławą zespołu z Liverpoolu, wykonał piosenki Twist and Shout, She Loves You i From Me to You, zaczęła się Beatlemania. Gorączka, choroba, która w konsekwencji wyprowadzała na ulicę młodzież zachodniego świata, paraliżowała lotniska i ulice miast. Po raz pierwszy w historii niedouczeni dwudziestolatkowie, czterej prowincjusze z ciężkim akcentem, stali się nie mniej ważni niż prezydenci, premierzy, wielcy artyści i koronowane głowy. Ci wszyscy najważniejsi z ważnych zaczęli ich słuchać. Nie tylko Beatlesów, ale też młodzieży. Czterech bezczelnych znikąd odwaliło kawał porządnej, rewolucyjnej roboty. W 1968 roku młodzi ludzie w Europie nie pamiętają wojny na swoim kontynencie. To wyjątkowa sytuacja, bo ich ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie ginęli na frontach, w obozach, w bombardowanych miastach. W 1968 roku świat, w którym dorastali, jest mniej więcej uporządkowany. Nie grozi im głód, chodzą do szkoły, najlepsi trafiają na uniwersytety. Przynajmniej w teorii. W 1968 roku młodzi kontestują rzeczywistość dorosłych i chcą ją naprawiać. Niby nic nadzwyczajnego, ale tym razem nie kończy się na chęciach. W okolicach marca wyrywają z bruku pierwsze kamienie. Z zupełnie różnych powodów. W zachodniej Europie najbardziej nie podoba się autorytaryzm francuskich szkół, złe traktowanie byłych kolonii, hitlerowska przeszłość rodziców, zaangażowanie w wojnę w Wietnamie oraz społeczne nierówności. We wschodniej Europie problemem są cenzura, zamordyzm, cień Wielkiego Brata. To osobne światy. Gdy studenci w Warszawie i Pradze chcą wolności słowa, studenci w Paryżu żądają koedukacyjnych akademików. W Pradze zaczyna się praska wiosna. Tymczasem angielski reżyser Lindsay Anderson organizuje w Londynie festiwal filmu rewolucyjnego. Kiedy hipisi z San Francisco ogłaszają koniec ruchu hipisowskiego, hipisi w Polsce dopiero na dobre zapuszczają włosy. W USA szaleństwo LSD przechodzi w uzależnienie od heroiny. W Warszawie wdycha się odplamiacz tree, zanim modny stanie się śmiercionośny kompot. Po zamieszkach w Paryżu władze zaczynają słuchać młodych. Po zamieszkach w Warszawie więzienia są pełne studentów, a kilkadziesiąt tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia musi opuścić Polskę. Prezydent Nixon zaczyna rozumieć, że krwawa rzeźnia w Wietnamie musi się skończyć. W tym czasie przywódcy Układu Warszawskiego wysyłają 200 tysięcy żołnierzy, żeby spacyfikować zbuntowanych Czechów i Słowaków. Tym, co łączy zrewoltowany Zachód, jest muzyka. Na drugą stronę żelaznej kurtyny towarzyszące jej emocje przepływają z intensywnością kroplówki. Jeszcze w 1967 roku Telewizja Polska ma szansę uczestniczyć w pierwszej globalnej transmisji satelitarnej. Gwoździem programu jest premiera wykonywanej na żywo piosenki All You Need Is Love. Ale w ostatniej chwili kraje socjalistyczne odmawiają udziału w transmisji. Johna Lennona, Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Starra w studiu ozdobionym kwiatami i kolorowymi balonami z Mickiem Jaggerem i Marianne Faithfull u stóp obejrzało prawie 500 000 ludzi na całym świecie. Ale nie ci z bloku wschodniego. Nie ma jednej opowieści o roku 1968. Jest ich nieskończenie wiele. Są te wschodnie i zachodnie, polityczne i psychodeliczne, ideologiczne i muzyczne, antykapitalistyczne i antykomunistyczne. Są też opowieści miejskie i prowincjonalne. Bo kiedy Londyn promieniuje kontrkulturą, a o rząd dusz walczą stąsi z Beatlesami, w jednej z robotniczych dzielnic Portsmouth rodzice Joe'ego, lat 14, przybiegają do domu wstrząśnięci. Ich nowi sąsiedzi na kolację podali makaron z sosem z czosnkiem zamiast ryby i ziemniaków. Rodzice nie byli przygotowani na takie zmiany. Joe, 20 lat później jeden z dyrektorów Virgin Records, wspomina, że był to dla jego rodziców kulturowy szok. Na wojnę w Wietnamie reagowali obojętnością. Czasami też opowieści o 1968 roku nie ma wcale. Nasi rodzice, każde z innym doświadczeniem zawodowym i z innego polskiego miasta, prawie nie zauważyli tego roku. Z ich punktu widzenia 1968 niewiele się różnił od 67 i 69. Swój rok 1968 zaczęli przeżywać ze zdziwieniem dopiero po 1989. 20 lat wcześniej żyli w głębokim przekonaniu, że nic od nich nie zależy. Opowieść o roku 1968 można sobie wyobrazić jako zdobywanie szczytu, na który prowadzi kilka tras. Trzeba iść wieloma ścieżkami, patrzeć pod nogi, potykać się, a i tak nigdy nie będzie się miało pewności, czy droga wyprowadzi nas na samą górę. A nawet jeśli się na nią dotrze, okazuje się, że to wcale nie szczyt, bo za nim widoczne są kolejne wzniesienia, coraz wyższe, i trzeba koniecznie je zdobyć, inaczej cała wędrówka w ogóle nie ma sensu. Jesteśmy reporterami, dlatego pozwoliliśmy sobie na szaleństwo tej wędrówki. Gdybyśmy byli historykami, odpowiedzialność za was, czytelnicy, za kształt dziejów w waszych oczach, za sprawiedliwość ocen, szybko by nas wykończyła. Uspokoił nas Biały Album i profesor Jerzy Jarniewicz. Jesienią 1968 roku Beatlesi wydali swoją 9. najważniejszą płytę. Zapowiadał ją singiel z piosenką Hey Jude Paula McCartneya, zadedykowany Julianowi, małemu synkowi Johna Lennona. Jego tatuś właśnie odszedł do innej kobiety. Na stronie B zespół umieścił piosenkę Lennona zatytułowaną Revolution, którą otwiera ostry riff Johna, krzyk Paula i słowa You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Płytę nagrał już nie czterogłowy potwór, którego bał się Mick Jagger, tylko czterech dorosłych mężczyzn o różnych temperamentach i zainteresowaniach. Na białym albumie są ostre rockowe piosenki, wodewilowe żarty, ballady i kołysanki. Niektórzy zarzucają tej płycie eklektyzm i brak spójności. My zgadzamy się z profesorem Jerzym Jarniewiczem, literaturoznawcą, którego wzywaliśmy na pomoc, kiedy błąkaliśmy się na szlakach 1968 roku. Jerzy Jarniewicz uważa, że Biały Album jest różnorodny, eklektyczny, ironiczny i niespójny, bo tylko tak można było opisać rzeczywistość 12 miesięcy tamtego przesilenia, historycznego i osobistego. Również dlatego jest to najlepszy album Beatlesów, najlepszy album najlepszego i najważniejszego zespołu rockowego w dziejach. Z zachowaniem wszelkich proporcji chcemy być jak Beatlesi na Białym Albumie. Oddajemy wam zbiór reportaży poważnych i ironicznych, intymnych opowieści i panoram historycznych. Mówię o doświadczeniach ludzi z prowincji i stolic, o celebrytach i nastolatkach porwanych z San Francisco do Gliwic, o wypędzonych z Polski i tych, którzy sami wszelkimi sposobami uciekali za morze, o najważniejszym polskim artyście z Hollywood i pierwszym sekretarzu z Dresdenka, o żołnierzach, którzy niechcący znaleźli się na wojnie i miejskich grajkach, którzy niechcący zostali ikonami opozycji. Tylko tak potrafiliśmy opisać rzeczywistość, której dotknęło tylko jedno z nas, bo drugiego w 1968 roku jeszcze nie było na świecie. Słuchajcie. Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz. Styczeń 1968. Sylwestrowy bal gigant. Wesoło, spokojnie i w dobrym nastroju minęła w całym kraju noc sylwestrowa. Nie zawiodła pogoda. Termometry wskazywały pogodę poniżej zera. W wielu rejonach pruszył śnieg. Nowy rok powitano, jak Polska długa i szeroka, tysiącami balów i zabaw. Hucznie witali nowy rok śląscy górnicy i hutnicy. W zakładowych domach kultury, w kawiarniach i restauracjach odbywało się tysiące zabaw sylwestrowych. Gwarem i muzyką rozbrzmiewały aule ośmiu wyższych uczelni. Pełen atrakcji był bal gigant na około 500 par w katowickiej hali parkowej, który zainaugurował trzeci wielki karnawał śląski. Trybuna Ludu, 2 stycznia 1968. Przemówienie noworoczne przewodniczącego Rady Państwa towarzysza Edwarda Ochaba. 32-milionowa Polska Ludowa stanowi silne i niezłomne ogniwo w wielkim międzynarodowym froncie walki o wolność wszystkich narodów, o braterstwo ludzi pracy, o pokój na całym świecie. Z wiarą w przyszłość, skupieni wokół naszej partii i programu Frontu Jedności Narodowej, będziemy wytrwale pracować w imię naszych wielkich humanistycznych ideałów, w imię zwycięstwa naszej wielkiej socjalistycznej sprawy. Trybuna Ludu, 3 stycznia 1968. Ulicznicy Lordowie. Najbardziej skomplikowany wypadek sezonu kinowego jest to film z udziałem głośnego zespołu Beatlesów Na pomoc. Tak jest, bo mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego we współczesnej kulturze światowej. W jej hierarchii, która przebiega od rozrywek ordynarnych do subtelnych osiągnięć umysłu, zespoły śpiewających wyrostków znajdują się na samym dole. Zespoły te nie stosują nawet kamuflażu powszechnie przyjętego w naszych pretensjonalnych czasach, jeśli idzie o niskie zabawy. Tymczasem, gdy idzie o podobny zespół, nie ulega wątpliwości, że jego głównym celem jest wyryczenie się młodzieży, czy raczej udział psychologiczny w zbiorowym wyciu. Podręczniki fizjologii uzasadniają tę potrzebę. Jest ona rezultatem rozwoju hormonalnego od 13 do 17 roku życia i została sklasyfikowana jako odruch biologiczny, podobnie jak na przykład konieczność drapania się jest wynikiem egzemy skórnej. Nic więc dziwnego, że krytycy, nawet najbardziej wyrozumiali, odnoszą się do zespołów z nonszalancją. Muzyka ich, nawet na tle piosenkarstwa mało ambitnego czy porównana z najprostszymi formami jazzu, reprezentuje stan barbarii. Występuje tu perkusja traktowana mechanicznie oraz zazwyczaj gitara elektryczna, instrument o dźwięku lepkim, metalicznym i jednostajnym, którego szanujący się kompozytorzy wolą nie używać. W dodatku ten zestaw, już z założenia ubogi, stosuje się wyłącznie dynamicznie w celu wydobycia jednego dźwięku, stale jednakowo napiętego. Zaś melodie tu śpiewane stanowią swego rodzaju dno muzyki popularnej i nawet kompozycje Beatlesów uchodzące za perły rodzaju wciąż reprezentują nędzę muzyczną. Polityka. 4 stycznia 1968. Zmieniamy, ulepszamy, poprawiamy. Co wstawić do szklanej witrynki w kredensie? Trzymałam tam do niedawna różne talerzyki i filiżanki, ale wyglądało to trochę nieporządnie. Córka proponuje, by ustawić w tej witrynie ładne butelki po zagranicznych alkoholach, whisky, koniaku i tym podobne. Przyniosła kilka takich butelek od różnych znajomych. Podobno taka kolekcja jest teraz modna. Mnie się to nie podoba. Wolałabym tam ustawić talerze, podobno angielskie, w błękitny wzorek. Ale córka mówi, że to nie nowoczesne. Co robić? Kazimiera Eł. Kobieta i życie. 7 stycznia 1968. Rady i porady. Jak zrobić polski gin używany do różnego rodzaju wzmocnionych koktajli? Do zwykłej czystej wódki wsypać 8 do 10 ziaren jałowca i postawić przy kaloryferze na 4 do 5 dni. Kobieta i życie. 7 stycznia 1968. Skąd się wzięli hipisi? Hipi, w liczbie mnogiej hippies. Tym mianem w Stanach Zjednoczonych określa się, i określa ona sama siebie, swoistą grupę młodzieży. Francuski tygodnik Paris Match rozpoczął serię ilustrowanych reportaży poświęconych zjawisku hippie. Reportaże są owocem paromiesięcznych, podobno, obserwacji ekipy reporterskiej, przeprowadzonych na miejscu z badawczą cierpliwością etnografów. Co właściwie tkwi za ekstrawagancją odzieżową i antyfryzjerską, dziś rozpowszechnioną raczej wśród młodzieży nie tylko amerykańskiej, za malowniczym rozwichrzeniem hipisów, za nierzadko przez nich praktykowaną narkomanią, za skrajną swobodą obyczajową, za odrzucaniem wszelkich uznanych w USA wartości i autorytetów? Co tkwi za całym anormalnym zachowaniem się hipisów? Filozofia życiowa tej grupy młodzieży amerykańskiej, wyłaniająca się ze zwierzeń zapisanych przez ekipę reporterską Paris Match, jest dość mętna. Chwilami brzmi naiwnie. Hipisi głoszą, że pragną być prawdziwi, autentyczni, uczciwi. Jedyny zaś sposób, aby być prawdziwym, to doprowadzić do rozkwitu własną osobowość i być samemu sędzią tego, co właściwe. Żadnych obowiązków narzuconych z zewnątrz, religijnych, moralnych, rodzinnych czy politycznych. A więc elementy kultu własnej osobowości i swoistego anarchizmu, wymieszane z niezbyt dokładnie przetrawionymi elementami hinduskiej filozofii niesprzeciwiania się przemocy siłą. Plus tęsknota za utraconym rajem prostoty, dyktująca powrót do natury. Jeżeli wszakże wrzucimy tę mętną, chwilami naiwną filozofię hipisów na konkretne uwarunkowania społeczno-polityczne współczesnej rzeczywistości amerykańskiej, zrozumiemy, że wyraża ona może i bezradny, ale pełen szczerej odrazy bunt części młodzieży amerykańskiej przeciwko systemowi opartemu na fetyszyzacji rzeczy, na pogoni za zyskiem, za dolarem jako wartością najwyższą, bo otwierającą dostęp do wszystkiego. Bunt równocześnie przeciwko systemowi zakłamania, nieustannego gwałtu, gloryfikacji siły i przemocy, wewnątrz USA i na zewnątrz USA. Bunt i zarazem próba szukania ucieczki od tej odrażającej rzeczywistości. Oto, co tkwi u najgłębszych źródeł dziwactw i rozwichrzeń hipisów. Trybuna Ludu, 14 stycznia 1968. Nieznani, niezapomnieni. W pogodne dni mieszkańcy pobliskiego osiedla chętnie przychodzą tu posiedzieć na ławkach wśród pięknej zieleni. Zawsze panuje cisza i spokój, bo miejsce to szczególne. Nastraja do wspomnień, dziś już odległych. Cmentarz mauzoleum żołnierzy radzieckich zrósł się nierozerwalnie z Warszawą. Szeroką alejką wiodącą ku 35-metrowemu obeliskowi z granitu chodzą nie tylko oficjalne delegacje. Zwykli przechodnie, młodzież, czytają napisy na kamiennych nagrobkach. Bohater Związku Radzieckiego sierżant Nosula, lotnik podpułkownik Panow. Wiele tabliczek jest pustych, inne lakoniczne, oszczędne w słowach. Wdzięczność nie wymaga wielu słów. Ponad 5 długich lat czekała Warszawa na wolność. 700 000 jej mieszkańców zginęło w obozach, na barykadach, pod gruzami zbombardowanych domów. Tym, którzy przetrwali, 17 stycznia 1945 roku przynieśli wolność żołnierze polscy i radzieccy. Wkrótce armie ruszyły dalej. Pozostały dziesiątki tysięcy mogił. Cena wyzwolenia. Trybuna Ludu, 17 stycznia 1968. Hanoi walczy i pracuje. Przewodniczący Komitetu Administracyjnego Miasta Hanoi, dr Tran Duy Hung, udzielił stałemu korespondentowi Polskiej Agencji Prasowej, redaktorowi Ryszardowi Rymaszewskiemu, wywiadu na temat aktualnych problemów życia stolicy DRW. Tran Duy Hung powiedział między innymi: Piraci amerykańscy dokonali nowego kroku eskalacji niszczycielskiej wojny przeciwko Wietnamowi Północnemu, dokonując wielokrotnych bombardowań ośrodków przemysłowych, linii komunikacyjnych, zrzucając bomby burzące, bomby kulkowe i rakiety na przedmieścia i gęsto zaludnione dzielnice w centrum miasta, niszcząc barbarzyńsko nawet szkoły i szpitale. Na pytanie związane z rocznicą wyzwolenia naszej stolicy spod okupacji hitlerowskiej, Tran Duy Hung odpowiedział między innymi: Lud Hanoi przesyła bohaterskiej Warszawie najlepsze życzenia z okazji 23. rocznicy jej wyzwolenia. Życzymy Warszawie dalszego rozkwitu i szczęścia. Dziękujemy bohaterskiej Warszawie, dziękujemy bohaterskiemu narodowi polskiemu za bojową solidarność i gorące poparcie. Trybuna Ludu, 18 stycznia 1968. Nasze kobiece sprawy. Tegoroczne obchody 8 marca przebiegać będą pod hasłami na rzecz pokoju w Wietnamie oraz poświęcone będą przygotowaniom do Światowego Kongresu Kobiet. Odbędzie się on w Helsinkach. Będzie obradował nad rolą kobiety w rodzinie, w pracy zawodowej, w społeczeństwie. Nad rolą kobiet w walce o uzyskanie i obronę niezawisłości narodowej, o demokrację i pokój. Przyjaciółka, 21 stycznia 1968. Grupa Brudasy atakuje Gliwice. Dżenis czy Opole? Andrzej, Gliwice, 1968. Na drugim piętrze u Amerykanów słychać piosenkarkę Dżenis Joplin, którą ból rozrywa od środka. Jola puszcza głośniej gramofon. Stefan, jej brat, nic nie mówi. Czyta i leży. U Joli i Stefana leży się, czyta, nic nie mówi, wychodzi. Chyba że jest na stanie odplamiacz tri. Wtedy się zostaje. Jeśli chodzi o Andrzeja, wieczorem wraca do rodziców, do bloku, w którym właśnie rozbrzmiewa finał Festiwalu Piosenki w Opolu. Potem kwiat czerwony. Ojciec Andrzeja śpiewa razem z Piotrem Janczerskim. Andrzej trzaska drzwiami do swojego pokoju i zazdrości Amerykanom, że nie muszą tego słuchać. Odlot. Sandra, San Mateo, Kalifornia. Czerwiec 1966. Po lekcjach na boisku ogólniaka w San Mateo instrumenty rozstawia zespół uzdolnionych nastolatków. Lider nazywa się Carlos Santana i grywa gdzie się da. Sandra ma 16 lat. Jest uczennicą liceum i od wczesnego popołudnia czeka na ten występ. 2 godziny odlotu. Następny raz zdarzy się to dopiero w piątek. W piątek Sandra ułoży poduszki na łóżku tak, by przypominały leżącą nastolatkę. Nakryje kocem, wymknie się przez okno i pobiegnie na przystanek. Nikt nie zwróci na to uwagi. Jeśli ojciec będzie w domu, matka zacznie awantury o pieniądze, o pracę ojca na Alasce, o to, czy powinni wciąż mieszkać w tym cholernym kraju. Bracia Sandry nie pisną ani słowa. Godzinę później Sandra wysiądzie z autobusu i znajdzie się w centrum San Francisco. Na wschód od parku Golden Gate i między ulicami Haight i Ashbury wmiesza się w tłum nastolatków. Ktoś podaje skręta. Zbiorą pieniądze do kapelusza, kupią piwo, pójdą posłuchać muzyki. Najczęściej grywają tu miejscowe grupy Grateful Dead albo Jefferson Airplane. Sean Anderson, ich wokalistka, śpiewa o tym, żeby nikt nie próbował jej trzymać na uwięzi. Zwłaszcza szkoła i rodzice. I jeszcze, hej ludzie, uśmiechnijcie się do siebie. Jesteśmy braćmi. Pokażcie, że potraficie być razem i kochać się wzajemnie. Piosenki są melodyjne, ale mają psychodeliczne riffy, w rytm których człowiek może kołysać się do niedzieli wieczorem, kiedy trzeba wracać i wślizgnąć się do domu. Diggersi. Haight i Ashbury, San Francisco, Kalifornia. Czerwiec, lipiec 1966. Planowana trasa szybkiego ruchu wygnała mieszczan na przedmieścia i w dzielnicy spadły czynsze. Do drewnianych, wąskich szeregowców wprowadzili się artyści i studenci, którzy luźno traktują zasady porządku publicznego. Dużą wagę przykładają za to do muzyki, miłości oraz modelowania stanu świadomości. Sandra nie wie, że dzieje się tak za sprawą Kena Keseya, pisarza z Oregonu, który pomieszkuje w tej dzielnicy. 4 lata wcześniej wydał Lot nad kukułczym gniazdem. Odniósł sukces. Teraz został aktywistą. Założył komunę Szczęśliwi Figlarze, której celem jest popularyzacja halucynogennego leku LSD, który Kesej nazywa kwasem. W tym celu organizuje prywatki. Ludzie przychodzą na imprezy, połykają LSD i opowiadają, co się aktualnie dzieje w ich głowach. Szerszy rozmach działalności Keseya nadaje Augustus Owsley, kolejny miłośnik LSD, budując laboratorium, które niebawem wypuszcza 1 milion tabletek. Owsley rozdaje je za darmo. Ale na razie najważniejsi w dzielnicy są artyści, którzy nazywają się The Diggers. Urządzają uliczne przedstawienia, rozdają żywność, zbierają niepotrzebną ze sklepów spożywczych, opróżniają śmietniki, gotują i wystawiają kotły w parku Panhandle. Chcą założyć przychodnię, w której leczyć będą ochotnicy. Diggersi przekonują, że każda organizacja narusza wolność jednostki. Chcą jednego, lepszego, sprawiedliwego społeczeństwa. Bez wyścigu, bez konkurencji, bez służby wojskowej, zakazów i nakazów. The Diggers wierzą, że człowiek jest szczęśliwy i dobry z natury. Zazwyczaj, kiedy Sandra myśli o rodzicach, a zwłaszcza o swoim dziadku z Europy, wątpi. Psychedelic Shop. Sandra, Haight i Ashbury. Czerwiec-lipiec 1966. Ale teraz, w lecie 1966 roku, między Haight i Ashbury Street, nie wydaje się to niemożliwe. Zwłaszcza gdyby wcześniej zajrzało się do Psychedelic Shop, który w styczniu otworzyli bracia Telinowie. Ron i Jay sprzedają ciuchy w kwiaty, biżuterię oraz marihuanę i kwas, które wzmagają wiarę w dobro. Sandra jest zdania, że zmieniają świadomość znacznie przyjemniej niż amfetaminowe leki na odchudzanie, które zażywa razem z mamą. Obie uważają, że są za grube. Sklep jest artystycznym centrum. Klienci znają się nawzajem. chłopcy z grupy Grateful Dead, debiutująca pieśniarka Janis Joplin, poeta Aaron Cohen. We wrześniu Sandra zauważa, że z tygodnia na tydzień coraz więcej osób ściąga do dzielnicy. Słychać akcent teksański i nowojorski. Ludzie śpią pokotem na ulicach lub w wynajmowanych wspólnie mieszkaniach, które nazywają komunami. Wszyscy chcą być artystami. Spostrzeżenia Sandry podzielają już dziennikarze największych dzienników amerykańskich. W czerwcu New York Times wysyła stałego korespondenta, żeby spróbował zrozumieć, co się tu dzieje. Dzielnica działa jak wielki magnes dla nastolatków, które mówią, że nie chcą jeść mięsa, nie chcą jechać na wojnę do Wietnamu, nie chcą pracować w korporacjach. Moralny upadek Ameryki, mówi Thomas Cahill, naczelnik policji San Francisco. Rok temu jeden z dziennikarzy nazwał młodych hipisami, żeby odróżnić ich od bitników, starszych i nieco zgorzkniałych wyznawców Jacka Kerouaka i Allena Ginsberga, którzy gromadzili się kiedyś na North Beach. Nazwa się nie przyjmuje. Aż do następnych wakacji. O dobrodziejstwie masturbacji. Stephen, Haight i Ashbery, lipiec 1966. Gdyby Sandra rozglądała się uważniej, wśród dzieciaków na Haight Street rozpoznałaby młodszego brata, który w tajemnicy też urywa się do Frisco. Ale musiałaby być naprawdę uważna. Ubrania chłopaków i dziewczyn przestały różnić się czymkolwiek. Nosi się kolorowe dzwony, sandały, długie torby, przyczepia kwiaty. Przede wszystkim zapuszcza włosy. Steven ma 13 lat i wygląda jak swoja koleżanka. Steven nie znosi domu, nie znosi szkoły, w której trzeba być sportowcem, żeby mieć pozycję. Rodzice są nieszczęśliwi. Nie zwracają na niego uwagi. Mówią ze śmiesznym akcentem. Reszta rodziny jest za oceanem. Starszy brat wstąpił do wojska. Młodszego kilka lat temu oddano na wychowanie do dziadka w Europie. Ojciec nie zauważył nawet, że Stevenowi zdarzyło się nie wrócić w piątek do domu. Spał z kolegami na ulicy. Podczas wrześniowego wypadu do miasta Steven szeroko otwiera oczy. Wszyscy czytają nową, dziwaczną gazetę wydrukowaną na papierze w kolorach tęczy. Nazywa się The Oracle i jest spełnieniem snu nowojorskiego poety Cohena, który, tak jak jego ulubiony pisarz Allen Jack Kerouac, uznał Kalifornię za jedyne miejsce dla twórczości. Wiosną Cohenowi śni się tęczowa gazeta, którą czytaliby ludzie w Moskwie, Paryżu, Nowym Jorku i Kalifornii. Opowiada o pomyśle wszystkim spotkanym znajomym między Golden Gate Park i Haight Street i czuje entuzjazm. Właściciele Psychedelic Shop i koledzy z Grateful Dead sięgają do kieszeni i płacą rachunki w drukarni. W pierwszym numerze The Oracle Steven czyta o dobrodziejstwie masturbacji i nie wierzy własnym oczom. Ojciec Stevena dostałby zawału. Steven nie może doczekać się następnego numeru. Czyta w nim o nieskrępowanych podróżach i szukaniu siebie. Najlepiej w Azji. Podróż do Sacramento. Steven San Mateo. Listopad 1966. Postanawiają od razu wyruszyć w podróż. Steve i kolega ze szkoły. Jeszcze nie do Azji. Na razie do Sacramento. 2 godziny autobusem. Nie wiedzą po co. Mają dopiero 13 lat. W tym celu zamiast do szkoły biegną na przystanek autobusów Greyhound na 7 ulicy. Niestety, 30 minut przed odjazdem autobusu na przystanek podjeżdża patrol policyjny. Nie powinniście być w szkole? Wychyla głowę dzielnicowy. Jedziemy do kuzyna, odpowiada nieśmiało Steve. Pojedziecie z nami do rodziców. W ten sposób kończy się przygoda Stevena z kontrkulturą w San Francisco w roku 1966, a zaczyna znajomość z kuratorem. Dodatkowo ojciec Stevena uważa, że konieczne są bardziej radykalne rozwiązania. Najpierw obcinam włosy, potem zakazuje kontaktów z kolegami, a jeszcze później każe pakować walizki. Koledzy mu zazdroszczą. Ej, Steve, będziesz leciał samolotem? Bo w szkole Stevena mało kto lata. Ale on nie wie, po co jedzie i czy w ogóle wróci. Wnuki się marnują. Edmund, Gliwice. Listopad 1966. Inżynier Grabianowski ma poczucie misji. Skończył 73 lata. Mieszka w Gliwicach na Górnym Śląsku, o polskość którego walczył, odkąd pamięta, również u boku Wojciecha Korfantego. Jako inżynier dbał o bezpieczeństwo kopalń, które przypadły Polsce. Zakładał śląskie kluby sportowe, a nawet chóry męskie. Przeprowadzał się tam, gdzie potrzebowali. Wszystko działało jak w zegarku, bo inżynier Grabianowski cenił z kolei pruską obowiązkowość. Karierę, która miała skończyć się w warszawskim ministerstwie, przerwała wojna. Rodzina się rozjechała. Dwie córki po Polsce. Syn Zdzisław zaciągnął się do lotnictwa brytyjskiego. Do Polski nie wrócił. W Anglii ożenił się z Polką, łączniczką w powstaniu warszawskim. Skończył studia historyczne i wyjechał do USA. Polscy historycy mieli w Stanach słabe perspektywy, więc zatrudnił się na budowie w Detroit, a potem na Alasce. Żona z dziećmi uciekła na zachodnie wybrzeże. Źle znosiła męża oraz zimę. Edmund cierpi, że Zdzisław nie wraca do Polski. Amerykańskie wnuki to ostatni spadkobiercy nazwiska. I wygląda na to, że się marnują. O tym, że Ameryka gnije, wiadomo z polskiej prasy. Edmund doświadczył tego również osobiście, gdy pierwszy raz popłynął batorem odwiedzić syna. Zdzisław zaglądał do kieliszka. Synowa otępiała. Dzieci mówiły po amerykańsku, żuły gumę i wgapiały się w telewizor. Teraz znowuż syn pisze, że nie szanują dorosłych. Ciągnie je do narkotyków. Młodszy ma długie włosy i problemy z policją. Chciał uciec do Sacramento. Wnuczka przez okno uciekła z domu na koncert do miasta pełnego ludzi, których nie można upilnować i wyglądają jak koczkodany. W Polsce? Zżyma się Edmund. Nie do pomyślenia. Chemiczne serce Polski. Gliwice, 1966. Najważniejsze są kopalnie Gliwice i Sośnica oraz Politechnika Śląska z przyległymi zakładami przemysłowymi. Zakłady są dumą miasta. Fabryka Viola produkuje perfumy, którymi skrapiają się mieszkańcy Gany, a spółdzielnia Przodownik wysyła żelazka aż do Mongolii, Liberii i Chile. Chemiczne serce Polski, głosi slogan reklamowy na biurowcu przy Dworcowym. Z tego, że trzeba o nie dbać, zdają sobie sprawę włodarze województwa. Tak donosi tygodnik Nowiny Gliwickie językiem skrojonym na użytek nowego socjalistycznego obywatela. Problemy związane z realizacją programu rozbudowy Politechniki zajmują wiele miejsca na wrześniowym spotkaniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywem partyjnym oraz władzami uczelni. Uczestniczą w nim członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego, pierwszy sekretarz KWPZPR towarzysz Edward Gierek, członek Rady Państwa, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Ziętek, sekretarze KWPZPR towarzysze Zdzisław Grudzień i Stanisław Kowalski, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty KW towarzysz Stanisław Skibiński i pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Gliwicach towarzysz Feliks Niedbalski. Z problemami uczelni zapoznaje zgromadzonych członek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, rektor Politechniki Śląskiej, profesor dr inżynier Jerzy Szuba. Tygodnik nie podaje na razie wyniku narady, ale cieszy się entuzjazmem młodzieży, która chętnie wstępuje do młodzieżowej organizacji partyjnej. 2000 nowych legitymacji w 1966 roku. Jeśli w takim tempie kształtować się będzie socjalistyczny człowiek, można być spokojnym o losy ojczyzny. Symbolem nowoczesności są kolejne bloki z wielkiej płyty lokalizowane w dzielnicy Sikornik. Poza tym w 150-tysięcznym mieście znajduje się już 12 ulicznych automatów telefonicznych. Minimalna pensja wynosi 900 zł, średnia 2000. Ponieważ butelka najtańszego wina kosztuje 23 zł, para rajstop 100 zł, buty zimowe 1000, a telewizor równowartość 9 pensji minimalnych, znajdują się malkontenci, którzy nie cieszą się tak jak powinni ze swojego losu. Na szczęście jest ich niewielu, z czego zadowoleni są z kolei dowódcy Miejskiej Służby Bezpieczeństwa, którzy trzymają rękę na pulsie satysfakcji. Znakomita większość obywateli z pomocą organizacji partyjnej potrafi wzbić się na wyżyny empatii. Na przykład kolejarze oddziału ruchowo-handlowego w Gliwicach urządzili zbiórkę pieniędzy w wysokości 11 tysięcy złotych, które w celu zorganizowania gwiazdki wyślą do ogarniętego imperialną wojną Wietnamu. Poza tym Rada Zakładowa Huty Łabędy w ramach propagowanej przez Komitet Wojewódzki PZPR akcji Witamina sprowadziła dla załogi 35 tysięcy kilogramów jabłek. Rozwija się kultura u podstaw. Górnik kopalni Knurów wygrał właśnie drugą nagrodę w konkursie poetyckim Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej. Edmund pilnie czyta gazety i widzi, że idzie ku lepszemu. Nie jest miłośnikiem komunizmu, ale wie na pewno, że nic gorszego niż Ameryka nie może się wnukom przydarzyć. Ponieważ misją Edmunda jest uratowanie nazwiska, odpisuje synowi krótko. Wnuki przyjeżdżają do Gliwic. Zakleja kopertę, zakłada płaszcz i wychodzi na pocztę. Miesiąc później jedzie do Warszawy odebrać wnuka, który teraz będzie miał na imię Stefan. Zesłani za młodu. Jolanta i Stefan. Gliwice. Grudzień 1966. Stewardessa w samolocie uśmiecha się ciepło, ale potem mówi, że samolot zamiast w Warszawie wyląduje w Poznaniu. Stefan zostaje sam z walizką. Taksówką dojeżdża na dworzec kolejowy i znajduje pociąg do Warszawy. W Warszawie nikt nie czeka. Stefan. Ale zaraz go zauważyłem. Stał na środku peronu, był wściekły i darł się Stefan! Stefan! Powlokłem się do niego. Dojechaliśmy do Gliwic. Wszyscy na ulicy wyglądali tak samo, jakby ktoś im kupił te same ubrania. Brązowe płaszcze do pół uda. Czapki z postrzywanych kawałków futra lub kapelusze. Wszyscy smutni. Sandra przyjeżdża 3 tygodnie później. W Gliwicach jest Jolantą. Zabrałam kolorowe ciuchy i płyty, opowiada. Kiedy wysiadłam z pociągu w Gliwicach, rozpłakałam się jak bóbr. Wszystko było szare, brudne i pokryte pyłem. W Kalifornii mieliśmy przynajmniej światło. Jolanta boi się dziadka. Kiedy nas odwiedził w Ameryce, mieszkał na piętrze naszego domu. Miałam 9 lat. Mama kazała zanieść mu herbatę i ciastka. Weszłam na górę. On leżał na łóżku, ręce miał pod kocem. Zapytał, czy chce coś zobaczyć i odkrył koc. Upuściłam szklankę i zbiegłam na dół. Tata się śmiał, że jestem nadwrażliwa, a dziadkowi trzeba prostytutki. Tata wrzeszczał na matkę. Nazywał ją maszyną do robienia dzieci, bo była nas 4 do wykarmienia. Ona siedziała otępiała. Kiedyś powiedziała, że nie powinna była mieć dzieci. Ja nie rozumiałam, dlaczego nas nie chce. Więc kiedy ojciec powiedział, że jadę do Polski, byłam wściekła. Pierwszym etapem odnowy moralnej jest polska szkoła. Edmund uważa, że wykształcenie jest najważniejsze. Prowadzi Stefana do podstawówki. Stefan. Wszyscy się gapili. Na mnie i moje spodnie. Z szeptów zrozumiałem, że chodzi o moje dżinsy. Były zjawiskiem. Dyrektor wydaje się zakłopotany, ponieważ Stefanek nie mówi po rosyjsku. Znajomość języka obcego jest konieczna, a angielski się nie liczy. Edmund odpowiada, że po feriach będzie mówił. Stefan jest pewien, że dziadek blefuje. Jest w błędzie. Wyciągnął książki pisane cyrylicą. Kazał przepisywać i czytać. Powtarzać 20 razy. Codziennie przez 13 godzin. Na drzwiach wisiała dyscyplina. Kij z 5 rzemykami. Jedno potknięcie, 2 uderzenia. Dziadek miał specjalny notes, w którym notował, ile batów za jakie przewinienie. Lał wszystkich, jeśli miał okazję. Mnie, siostrę oraz wcześniej najmłodszego brata, z którym od 2 lat nie mieliśmy kontaktu, ponieważ odkąd skończył 6 lat, mieszkał w Polsce. Edmund uważa, że kobiety nie powinny mieć wielkiego wpływu na dorastających synów, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo, że wyrosną na mięczaków. Sugeruje synowej, by nie pisała niepotrzebnych listów. Synowa nigdy nie odmawia Edmundowi. Stefan. Na pierwsze Boże Narodzenie dostałem banana w prezencie. Dziadek uważał, że to luksus. Tęskniłem za mamą, a potem przestałem. Do patriotyzmu Edmund podchodzi zasadniczo. Czasem zaskakuje Stefana. Jechaliśmy autobusem. Dziadek podchodził do człowieka i pytał: Pan to chyba nie jest prawdziwym Polakiem. Jestem. Niemożliwe, mówił dziadek. Bo czytać po polsku pan nie potrafi. Potrafię, wkurzał się tamten. Wtedy dziadek triumfował. A napisu nie palimy w autobusie nie potrafił pan przeczytać. Kiedy u dziadka mieszka Jola, mogą wymieniać porozumiewawcze spojrzenia. Ale wkrótce Edmund decyduje, że Jolanta powinna skończyć liceum w Płocku, gdzie mieszka córka Edmunda. Jola wyjeżdża do ciotki. Stefan. Byłem pewien, że rozdzielanie rodzin, wychowywanie bez rodziców i rodzeństwa to element polskiej kultury. Nakarmiony rybą. Jolanta i Stefan. Płock i Gliwice. 1967. Wszystko u ciotki dziwi Jolantę. Ciocia i wujek uśmiechali się do siebie oraz do swoich córek. Słuchali, co mam do powiedzenia. Wujek, lekarz, przynosił specjalne lekarstwa na bolesną miesiączkę. Pierwszy raz widziałam prawdziwą rodzinę. Dobry nastrój Jolanty pogarsza się trochę, kiedy poznaje historię najmłodszego brata, który mieszka w Gliwicach u znajomej dziadka. Nie chciał jeść ryby, którą podał dziadek. Dostał lanie i został na siłę nakarmiony, po czym zatruł się i prawie umarł. Przyjechało pogotowie i brat nie wrócił do dziadka, tylko do jego znajomej, która została rodziną zastępczą. Sprawę wyciszono. Odwiedzają go czasem w niedzielę. Jola nie może zrozumieć, dlaczego ich matka nie może zabrać go do Stanów. Dziadek wyjaśnia, że najważniejsza jest edukacja, a Michał zaczął szkołę. Będzie mógł wyjechać za 10 lat. Edukacyjne ambicje Edmunda nie obejmują już najstarszego brata Joli i Stefana. Nie ma go ani w Polsce, ani w Ameryce. Też kiedyś został wysłany do dziadka. Jak tylko osiągnął pełnoletność, wrócił z Gliwic i zaciągnął się do Wietnamu. Dziwne, myśli Jolanta. W Polsce wszyscy mówią, że Amerykanie w Wietnamie to zło. Prawda o historii. Stefan, Gliwice, 1967. Edmund opowiada Stefanowi prawdę o historii Polski, na przykład o zbrodni w Katyniu. Ale kiedy Stefan chwali się tą wiedzą w szkole, Edmund ma do wnuka pretensję, że jest wzywany na dywanik do dyrektora. Dziadek uważa, że komunizm jest gorszy od kapitalizmu, ale wysyła go na pochody pierwszomajowe, gdzie się śpiewa piosenki, w których robotnik zrywa niewolnicze łańcuchy i miażdży okrutnego pracodawcę. Stefan przez jakiś czas próbuje zrozumieć zniuansowany stosunek dziadka do historii. Potem przestaje. Dziadek prosi najlepszego ucznia w klasie, żeby wspierał Stefana przy odrabianiu lekcji. Największy kujon chodził za mną. Ćwiczyłem gubienie tego ogona. Edmund zgadza się, żeby wnuczek zapuścił długie włosy, jeśli zacznie dostawać piątki. Zachęca, żeby chłopak znalazł sobie hobby. Powiedział, że moglibyśmy zbierać znaczki pocztowe. On nam będzie dawał pieniądze. Nawet nam się to spodobało. Ale dziadek dodał, że zanim kupi znaczek z innego kraju, musimy opowiedzieć mu jego historię. Za dobre stopnie obiecał kupić gitarę. W świecie dziadka nie było zabawy. Koledzy w klasie dopytują z podziwem. Stefan, jak jest w Ameryce? Stefan odpowiada, że wszyscy noszą długie włosy, słuchają fajnej muzyki, robią co chcą i palą marihuanę.
Co palą?
Niektórzy równolatkowie z Gliwic okazują się niestety ćwokami ze wsi.
Co robią hipisi? Aleksander Wrocław. Lipiec 1967.
We Wrocławiu mieszka Olek, kuzyn Stefana. Olek jest o 2 lata starszy i rozumie dobre intencje dziadka. Oraz jego bezradność. Zwłaszcza, że podczas nieczęstych wizyt w Gliwicach widzi, jak niesforny jest Stefan. Przedrzeźnia, parodiuje władczy styl starszego pana, robi miny, wcale się nie uczy. Dlatego Olek się nie dziwi, gdy dziadek odsyła chłopca do internatu. Edmund ma znajomości w katolickim liceum ogólnokształcącym prowadzonym przez stowarzyszenie PAX na warszawskim Mokotowie. Wierzy, że spokój i dyscyplina w szkole pomogą Stefanowi wpasować się w życie społeczne i zaszczepią miłość do książek. Latem Stefan jedzie z rewizytą do Wrocławia. Na rynku spotyka znajomych Olka.
Stefan.
Trochę starsi, mieli dłuższe włosy, wyglądali jak artyści. Rozmawiali, dołączyliśmy z Olkiem. Jeden z nich powiedział, że ciotka z Anglii przysłała mu muzyczne pismo Melody Maker. Pisali w nim o wielkim festiwalu w miejscowości Monterey, która leży blisko mojego miasta. O nowych zespołach padła nazwa Jefferson Airplane. Ten kolega zachwycał się tekstami. Wtedy powiedziałem, że widziałem ich w Kalifornii i też jestem hipisem. Wbiłem ich w ziemię.
Od razu pytają, co naprawdę robią hipisi w Ameryce. Stefan nie wie dokładnie.
Mogą jeździć gdzie chcą i kiedy chcą.
Jolanta.
Opowiadałam, że się jeździ autostopem po całym kraju. Najlepiej kupić starego Volkswagena i urządzić z tyłu posłanie. Przejechać z Kalifornii do Nowego Jorku i z powrotem. Palić trawę i łykać LSD, które jest legalne.
Olek.
Byli emisariuszami nieistniejącego świata. Kiedy zabierałem Jolkę i Stefana na prywatki do znajomych, zawsze byli w centrum zainteresowania. Mieli ubrania z Ameryki i gazety w obcym języku. W Polsce trudno było namówić krawca, żeby uszył dzwony, ponieważ bał się, że może ponieść konsekwencje.
Podczas jednej z wizyt we Wrocławiu Stefan poznaje o 8 lat starszego studenta, który przedstawia się jako Zappa, Razem ze swoim kolegą Majelem czyta w Empiku zagraniczne gazety, z których dowiaduje się, że poza podróżowaniem wolni ludzie mieszkają w komunach. Chciałby taką założyć, ale wynajmuje pokój w bloku. Pod koniec wakacji Stefan dostaje list od koleżanki z dawnej klasy w Kalifornii. Szkoda, że cię tu nie ma. Wszyscy fajni przyjechali do Frisco. Stefan akurat wraca do dziadka. Lato miłości. Haight i Ashbury, San Francisco, 1967. W styczniu Hunter S. Thompson, wysłannik New York Timesa, próbuje wytłumaczyć czytelnikom fenomen kwartału między ulicami Haight i Ashbury. W połowie miesiąca odbywa się tu coś, co miejscowi nazywają światowym połączeniem człowieka, human being, a co ma być w założeniu kolejną parkową imprezą towarzyską. Ulotki zapraszają na godzinę 14. Uprasza się, żeby wziąć ze sobą dzieci, kwiaty, flety, bębny, pióra, wstążki, transparenty, flagi, mandarynki, kadzidła, dzwonki, gongi, cymbały i radość. W parku zjawia się 20 000 osób. Siadają na trawie. Diggersi rozdają kanapki. Augustus Owsley, tabletki LSD i biała błyskawica. Na scenę wchodzi Allen Ginsberg i mówi: wszyscy jesteśmy jednym. A poeta i wynalazca LSD Timothy Leary zachęca: włączcie się, dostrójcie i odpadnijcie. Występują zespoły z San Francisco. Potem młodzi zbierają po sobie wszystkie śmieci i tanecznym krokiem rozchodzą się do domów. Zbiorowy entuzjazm i poczucie wspólnoty udziela się wszystkim dziennikarzom przybyłym do parku. Wkrótce nie ma nikogo w Stanach Zjednoczonych, kto by nie słyszał o Haight Ashbury. Miejscu, gdzie można dostać darmowe jedzenie, narkotyki i wolną miłość. W kwietniu do dzielnicy przyjeżdża Paul McCartney, jeden z liderów zespołu, o którym Leary mówi, że ma boskie właściwości. Ci goście z Haight są barwni i zabawni, mówi Paul i jego słowa obiegają nagłówki gazet. Kiedy kończy się rok szkolny, do San Francisco zjeżdżają się nastolatki z całej Ameryki. Jeszcze 2 lata temu wszystko wydawało się Hunterowi S. Thompsonowi z New York Timesa bardziej zrozumiałe. Identyfikowano centrum rewolucyjne w środowisku pobliskiego uniwersytetu w Berkeley. Aprobowana przez wielu profesorów nowa lewica miała doprowadzić do moralnej i politycznej zmiany, zrównania praw osób o różnym kolorze skóry, odstąpienia od wojny w Wietnamie. Teraz, przynajmniej na Haight i Ashbury, polityka ustępuje eksperymentom z narkotykami, muzyce i nieskrępowanym związkom miłosnym. Rozmówcy Thompsona brzydzą się polityką. Nie solidaryzują się nawet z walczącymi Afroamerykanami, ponieważ walczą oni o równy udział w społeczeństwie, które zorganizowane jest bardzo źle. Chcą być tacy jak nasi rodzice. My nie chcemy, mówi dziennikarzowi 21-letni Claude Haywood. Nikt nie chce mieszkać w ograniczającym systemie rodzinnym. Jedna kobieta, mężczyzna i dziecko to przeżytek. Wszyscy troszczą się o wszystkich. Uczą się nawzajem tego, co potrafią. Gry na gitarze, malowania na płótnie, gotowania, uprawiania seksu, negocjowania z policją. W maju poeta Allen Cohen ogłasza w The Oracle nadejście lata miłości. Mówi się o 100-150 tysiącach przyjezdnych. W dzielnicy można zakwaterować najwyżej 7 000 osób. Przyjeżdżają niecodzienni celebryci. 11 lipca miejscowa policja wchodzi do mieszkania tancerza Rudolfa Nuriejewa, który wraz z towarzyszącą damą, śpiewaczką operową, ucieka po schodach przeciwpożarowych na dach budynku, w którym odbywa się głośna prywatka. W mieszkaniu policja zabezpiecza garście marihuany. Co drugi mijany człowiek jest pod wpływem kwasu, mimo że narkotyk zdelegalizowano rok wcześniej, alarmuje New York Times. Nieprzebrane tłumy niedoświadczonych konsumentów przyciągają dealerów. Również narkotyków twardych, heroiny i metamfetaminy. Wśród śmieci zalegających na chodnikach w całej dzielnicy czymś normalnym są zużyte strzykawki. Psychedelic Shop, pierwszy hipisowski sklep, ma konkurencję. Już wszędzie można kupić cygańskie ciuchy i plakietki. Dwukierunkowa Haight jest cały dzień zakorkowana. Do dzielnicy ściągają turyści. Boją się wychodzić z samochodów, ale pragną fotografować dziwacznie ubranych ludzi. Pojawiają się też pierwsze konflikty wśród mieszkańców Ashbury, jak się teraz nazywa kwartał. Tłok przeszkadza hipisom z dłuższym stażem. To, co widzisz, to dzieciaki, które przyjechały na wakacje. Siedzą na schodach, śpią na ulicy. Nie wiedzą, przeciw czemu się buntują, bo nie doświadczyli jeszcze życia na własną rękę. Na szczęście wrócą do domów, kiedy skończą się wakacje, tłumaczą dziennikarzowi z Nowego Jorku. W sierpniu z anonimową wizytą do Ashbury przyjeżdża George Harrison, trzeci członek boskiego zespołu. 2 miesiące wcześniej zespół wydał płytę, którą okrzyknięto wielkim, psychodelicznym hymnem hipisowskim. Teraz Harrison widzi śmieci, narkomanów, młodych śpiących na ulicach, włóczęgów, natarczywy tłum, który rozpoznaje go i bezwzględnie żąda występu. Mimo działania kwasu, Harrison i jego żona Patty zwiewają ze strachem do swojej limuzyny. Zadyma. Stefan, Warszawa. Marzec 1968. We wrześniu 1967 roku Stefan wprowadza się do internatu. Zaczyna naukę w szkole, która charakteryzuje się dyscypliną i oczywistym przywiązaniem do wartości konserwatywnych. Wizytator, który na początku 1968 roku sprawdza poziom nauki w szkole, radzi, by zrezygnować ze zbyt złożonych tematów wypracowań dla uczniów pierwszej klasy. Na przykład dydaktyczny charakter utworów Ignacego Krasickiego wydaje się nieodpowiedni. Skąd pierwszoklasiści mają wiedzieć, co to dydaktyka? Stefan. Pochwaliłem się, że mam amerykański paszport i mogę kupować w Nowotelu wódkę, papierosy, mogę chodzić do sklepów specjalnych i mogę legalnie mieć dolary. Koledzy mnie podziwiali. Biegałem nocą do hoteli z chłopakami i próbowałem handlować tymi dolarami. Uciekałem, kiedy podjeżdżała milicja. Dyrektor szkoły dzwonił do dziadka, że się nie uczę. Dziadek przyjeżdżał, groził, że obetnie mi włosy, ale już bał się uderzyć. Pytał zdesperowany, co lubię robić. Powiedziałem, że nic, prócz robienia zadymy. I to była prawda. Na początku 1968 roku do Stefana pisze tata z Kalifornii. Jeśli Stefan nie potrafi docenić życia w Polsce, tata załatwi mu pobyt na Syberii. Ma tam znajomych. Stefan wie, że tata nie żartuje. Jednak kiedy 8 marca słyszy od kolegów, że pod uniwersytetem ludzie biją się z milicją, nie może się powstrzymać. Nawet się nie zastanawiałem, o co chodzi, i pobiegłem. Im bliżej, tym lepiej. Poczułem uderzenie w plecy. Potem następne. Facet w mundurze złapał mnie za ramię. Wrzasnąłem, że jestem Amerykaninem. Uznał, że stroję sobie żarty i uderzył mnie znowu. Wciągnął do suki i zawiózł do aresztu. Okazało się, że mam w kieszeni kamienie. W areszcie było super. Wcale byłem najmłodszy, więc współwięźniowie opiekowali się mną z podziwem. Wyszedłem po 48 godzinach. Od razu wyrzucili mnie ze szkoły. Poszedłem się przespać do krewnej matki na Żoliborzu. Wiedziałem, że zaraz ktoś z rodziny zadzwoni do ojca. Liczyłem się z tym, że pojadę na Syberię. Wolność. Jola i Stefan. Gliwice. Wiosna 1968. Między wrześniem a lutym 1968 roku Edmund jeździ do Warszawy wstydzić się za Stefana. Potem wraca do Gliwic. Wysiada z pociągu i dostaje zawału. Pogotowie zabiera go do szpitala. Zawał jest śmiertelny. Jola. Dostaliśmy w Płocku telefon, że trzeba jechać na pogrzeb. Niestety nie mogłam udawać, że się zmartwiłam. Stefan.
Wielka ulga. Nikt się na nas nie wydzierał.
Olek.
Szczerze mówiąc, reszta rodziny winiła Stefana, bo sprawiał dziadkowi dużo kłopotów.
Stefan.
Byliśmy wolni.
Po pogrzebie kuzyni proszą Jolę, by przeniosła się do Gliwic pilnować mieszkania. Rodzina je straci, jeśli będzie niezamieszkane. To kolejne miejsce, w które przenoszą ją dorośli. Przywykła.
Stefan zrywa z kolejną szkołą. Tym razem jest to zawodówka w Płocku. Uważa, że z ćwokami nie wytrzyma. Po 2 dniach odjeżdża z kolegą na pożyczonym motorze. Jolanta jeszcze walczy.
Chciałam studiować anglistykę, więc pojechałam do Warszawy. Kiedy władze uniwersytetu zorientowały się, że mam amerykański paszport, kazały zapłacić czesne. Ojciec napisał, że nie ma mowy. Wróciłam do Gliwic.